Rozważamy tajemnicę powołania i spoglądamy w czasie tej mszy świętej na Matkę Najświętszą. Zwyczajnie, kiedy mowa o powołaniu Maryi, myśl kieruje się ku zwiastowaniu. Ale myśmy wysłuchali najpierw pierwszego czytania o tym, że Maryja z apostołami, uczniami modli się w wieczerniku. Patrzymy na wieczernik i słyszymy, że ona oczekuje z apostołami na zesłanie Ducha Świętego, a w tekstach liturgicznych, szczególnie w prefacji, usłyszymy, że najpełniej na nią Duch Święty został wylany. Natomiast w Dzień Pięćdziesiątnicy zasadniczo o niej nie mówimy. Dzieje apostolskie mówią o tym, że apostołowie, na których stąpił Duch Święty, poszli, zaczęli nauczać. A co ona robiła? Co robiła ta, która pełniej niż apostołowie, pełniej niż wszyscy apostołowie, wszyscy razem wzięci, otrzymała ogień z nieba i wicher? Nie poszła przemawiać. Nie poszła na krańce świata nauczać. Została z tyłu. Została za apostołami. Ale została w nowej roli. Została jako ta, która pod krzyżem usłyszała: oto syn Twój, oto matka Twoja. I teraz uczy się nowego macierzyństwa. Widzi tego Jana, który stoi napełniony Duchem Świętym. Widzi Piotra i o Piotrze też słyszy w sercu: oto Twój Syn, jesteś Jego Matką. Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja i wszystkich. I żaden z nich nie powiedział słowa o Jezusie bez jej macierzyńskiego wsparcia. I to takiego wsparcia, takie miejsce i taką rolę Bóg dla niej przewidział, że to jej wsparcie ma zasadnicze znaczenie dla ich misji. Macierzyńskie wsparcie. Jeżeli ona wtedy otrzymała pełne wylanie ducha, to jak to możliwe, kiedy ona była cały czas pełna łaski? To samo pytanie można postawić przy Jezusie nad Jordanem. On, który był cały czas pełen ducha, jak mógł jeszcze przyjąć ducha? Otóż to ciągle jest tajemnica prawdy o człowieczeństwie. Że człowieczeństwo jest takim darem, że w nim kryje się tak niezwykła tajemnica, obraz Boży, że ono się może poszerzać. Zdolności ludzkie to, można powiedzieć, pojemność człowieka na przyjęcie Boga może się poszerzać. Człowiek może przyjąć tej Bożej tajemnicy, tego przebóstwienia, mówiąc ludzkim językiem, więcej niż przedtem. Że nowe wylanie ducha musi być związane z poszerzeniem, bo Duch Święty zawsze wypełnia każde miejsce, które jest wolne w człowieku, otwarte. Nie ma takiego miejsca, takiej rzeczywistości, żeby Duch Święty, który widzi, że tam jest wolne, że człowiek się otworzył, żeby go nie zapełnił. A jeśli jest nowe wylanie ducha, to znaczy, że ten duch poszerza zdolności człowieka, żeby mógł człowiek przyjąć w sobie i Boga, i człowieka. I widzimy, jak potrafili niektórzy, na przykład święty Jan Paweł II, przyjmować i Boga, i ludzi. Kiedy myślimy o tym, o ilu ludziach on potrafił myśleć z miłością tak bardzo osobiście, za ilu się codziennie modlił, gdy te kartki otrzymywał, ilu ogarniał troską, to widzimy, jakie on w tym wymiarze miał i zdolności, i otwarcie na ducha. A ona niewyobrażalnie większe. a równocześnie ona staje się niewidoczna, zostaje z tyłu. Stawiam tu jakieś pytanie, czy w tym głównym akcencie waszego powołania jest wyjść na kazalnicę i mówić, iść na krańce świata i mówić, czy zostać z tyłu i wpływać na to, co się dzieje na pierwszej linii frontu. Oczywiście każdy ma jakąś swoją pierwszą linię frontu, gdzie musi być fizycznie i musi mówić i zabrać głos. Zależy od tego, co otrzymał wcześniej, ale można powiedzieć, że ta misja to jest misja bierzmowania, że to jest misja, którą trzeba wszystkie talenty swoje, charyzmaty, jakie człowiek posiada, rozwinąć, ale najpierw w Eucharystii. Tutaj wracam do tego klucza podziału zadań. Gdzie człowiek potrafi spełnić piękniejszą czynność, służbę z talentem, który otrzymał, niż we mszy? Zazwyczaj w tych różnych podziałach zadań grupy dzielą się tak, że jedni są od liturgii, a drudzy są od kuchni i sprzętu i czegoś innego. A czy to tak powinno być? A nie wszyscy są od liturgii, nie każdy w liturgii może spełnić najpiękniejszą czynność, bo nie ma większej, świętszej, bardziej nadzwyczajnej czynności. Ale żeby tutaj służyć zgodnie z tym, do czego Bóg, człowiek został powołany. I tak to funkcjonuje. Także nasza grupa, każdy jest w jakiejś grupie służby, ma swoje zadanie w liturgii. Ze względu na liturgię dzielimy się zadaniami, a nie ze względu na co innego. Osobiście jakoś ciągle nie umiem strawić podziału na diakonię muzyczną i liturgiczną. Ta muzyczna jest poza liturgią. Jeżeli liturgiczna diakonia, to jest liturgiczna, jest inna niż muzyczna. Nie ma takiego podziału. Wszyscy są w liturgii podstawową, mają podstawową funkcję, a później poza liturgią wszyscy swoją funkcję taką, jaka jest zgodna z ich talentem i charyzmatem, spełniają. Ale to taka dygresja na kanwie tego odkrywania i realizowania powołania, które na bazie bierzmowania i jako rozwój łaski bierzmowania może być charyzmatem, którym ktoś podejmuje bardzo odpowiedzialne zadania. Może być premierem Polski. Ale jeżeli jest powołanie do tego, żeby być dziewicą konsekrowaną, to jest pytanie, gdzie się lokuje takie główne miejsce, patrząc na Maryję, powołanie. I dzisiejsze czytania, jeżeli by je odnieść do waszej drogi powołania, to akcentują na pierwszym miejscu macierzyństwo, duchowe macierzyństwo, to spod krzyża, to obdarzanie ludzi życiem Bożym, obdarzanie ludzi poprzez zjednoczenie z Jezusem, poprzez udział w Jego misterium zbawienia, obdarzanie, poprzez przyjęcie Ducha Świętego, obdarzanie, wypraszanie, ogarnianie sercem tych, którzy gdzieś podejmują działania. No w tym przypadku to głównie dotyczyło apostołów, tych, którzy mają jako pierwsi misję niesienia Ewangelii światu. A ile dzisiaj potrzeba tego pójścia do różnych obszarów życia, niekoniecznie w sensie wędrowania na inne kontynenty, bo pogaństwa w naszym świecie polskim i europejskim nie brakuje. I misjonarzy, którzy otrzymali charyzmat, mają dar, żeby dotrzeć do tych pogubionych, do tych nerwowych, do tych zgorzkniałych, do tych agresywnych, do tych, którzy tylko o sobie myślą. Ktoś ma charyzmat, ale trzeba go wesprzeć. I tutaj pojawia się już na etapie tym waszym. Później temat duchowego macierzyństwa to jest coś, czego Maryja się uczy. Widzimy, jak ją Jezus uczy przez całe jego życie. Ewangelia, którą słyszeliśmy z okresu publicznej działalności, kiedy oznajmiono mu: twoja matka i twoi bracia stoją na dworze. Ona słyszy słowa: moją matką, moimi braćmi są ci, którzy pełnią wolę Ojca Niebieskiego. Słuchają Słowa Bożego i je wypełniają. przepięknie opisuje ten rozwój w macierzyństwie Maryi Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater. I ten temat stale Wam również i towarzyszy, i będzie towarzyszył także na tym etapie powołania. Do czego jest powołanie? Jaka jest misja podstawowa? Ta macierzyńska misja, ona zawsze trochę pozostaje w służbie dziecka, w służbie tego, żeby dziecko zaistniało, a matka przyczyniała się do jego wzrostu, żeby on rósł, a człowiek się umniejszał. To jest taki aspekt spojrzenia na tajemnicę powołania z perspektywy wieczernika. Ale wróćmy bardziej wstecz. Od strony historii życia Maryi, ale nie od strony głównego autora, jakim jest Duch Święty. Bo tu Duch Święty stwarza jej nowe macierzyństwo. I On stworzył również to pierwsze macierzyństwo. I tylko w Duchu Świętym jest płodne macierzyństwo, obdarowywanie kogoś Bożym życiem. Ale jeszcze wcześniej wracając do poczęcia Maryi, widzimy, że ten Duch Święty uprzedzającą łaską uczynił ją niepokalaną, poczętą bez grzechu i przez całe życie trwającą bez grzechu. I to jest coś wcześniejszego niż macierzyństwo. To jest bycie niepokalaną, a więc inaczej mówiąc dziewictwo w sensie najgłębszym, w sensie duchowym. Dziewictwo, które jest absolutną czystością, ale serca, nie tylko ciała. I to dziewictwo tak rozumiane, jakiego przykład widzimy w życiu Maryi, to dziewictwo czystości jest czymś, czego się zdobywa. W tym sensie dziewica coraz bardziej staje się dziewicą, jeżeli staje się coraz bardziej podobna do niepokalanej, że jej serce jest niepokalane, a nie ciało tylko. Serce jest niepokalane. A zdajemy sobie sprawę, z jak różnych stron i jakim różnym brudem może być człowiek pokalany. Wczoraj przechodziłem, jak padało, do domu i tąpnąłem na kałuże i cały byłem pochlapany. No to nie było, powiedzmy, to jest taki przykład trochę zewnętrzny, ale on pokazuje, że człowiek wystarczy, że chwilę się nie zauważy, no to wejdzie w kałuże butem, ale chwilę nie zauważy i wejdzie w brud moralny i zwiąże się z czymś złym i pokala się w sercu. I wtedy no, nie jesteśmy na przegranej sytuacji, dlatego że nasz Pan i Oblubieniec jest miłosierny i On zawsze nas chce przywracać do tej najwyższej czystości serca, o którą dbacie i o którą trzeba jeszcze bardziej dbać, że jest to powołanie do dziewictwa, jeżeli ma być konsekracja dziewic, konsekracja człowieka, którego cechą jest dziewiczość, to przecież nie tylko dziewiczość cielesna, to przede wszystkim dziewiczość osobowa człowieka. Człowiek jest podobny do Maryi i tak jak Maryja, niepokalany. Stąd patrząc na jej niepokalane poczęcie i jej niepokalane życie, choć może bycie niepokalaną nie nazywamy zbyt często powołaniem, ale zawsze dar jest wezwaniem. Dar, w darze zawiera się zaproszenie, jakieś powołanie. W jej niepokalaności był dar, taki dar otrzymała w momencie poczęcia, wolność od grzechu pierworodnego, czystość pełną, ale ona ten dar zachowała. Nie da się dojść do konsekracji dziewic bez głębokiego, autentycznego nabożeństwa maryjnego, zdrowego, prawdziwego, wpatrywania się, bycia blisko Maryi, zaufania Maryi, oddawania się Maryi, zawierzania się Maryi, wpatrywania się w nią w różnych tych aspektach naszego życia, naszego dojrzewania, naszego zbliżania się do Boga. Także w strzeżeniu skarbów, jaki otrzymaliśmy na chrzcie, skarbu, jaki otrzymaliśmy na bierzmowaniu, to ona jako matka strzeże tych skarbów w nas, pomaga nam, żebyśmy nimi żyli i ich nie zmarnowali. To przywołanie czy cofnięcie się od wieczernika wstecz poprzez te różne wydarzenia w jej życiu, aż do początku, jakim jest niepokalane poczęcie, to jest pokazanie takiej jej panoramy, jej drogi wierności Bogu. I może trzeba by tu przywołać jeszcze jedno określenie, które jest również bardzo charakterystyczne, mianowicie pełna łaski. A to określenie jest nazywane również jej imieniem. Kim jest Maryja? Co jest jej cechą charakterystyczną? Że jest pełna łaski. Że jest pełna upodobania, bo jest niepokalana. Jest pełna łaski, bo jest pełna Boga. Co może człowieka bardziej określić niż to, ile jest Boga w nim? Nie ma czegoś większego w nas niż Bóg. Im więcej w nas Boga, im bardziej Bóg nas przeniknął, tym bardziej jesteśmy w oczach Bożych i w ogóle obiektywnie jesteśmy kimś wyjątkowym. Nie przez nasze zasługi, ale przez to, co otrzymaliśmy. Przy czym w tym otrzymywaniu, jak to wspomniałem na początku, każdy z nas ma swoje jakieś doświadczenia, otwarcia i to, że my też jesteśmy w pewnym sensie osobami pełnymi łaski, dlatego że jeżeli coś jest w nas otwarte, to Bóg natychmiast to zapełnia. Nie ma pustych miejsc, natomiast są zamknięte miejsca. Są takie miejsca, w których to moje otwarcie na Boga nie jest pełne. Tam Pan Bóg do końca nie może wejść. Jest jakaś blokada, jest coś, czego może nie do końca umiem nazwać, co mi musi Duch Święty pokazać, bo tylko On przekonuje człowieka o grzechu. I Duch Święty człowiekowi pokazuje, jeżeli człowiek wzrasta. Maryja człowiekowi pokazuje, jeżeli człowiek jest przy niej jako niepokalany. I ona pokazuje, gdzie jest jakiś obszar mojego życia, gdzie Pan Bóg jeszcze tam ma za mało do powiedzenia. Tam jeszcze króluje jakaś inna siła, od egoizmu począwszy, upartości, pychy, zazdrości, obżarstwa, pijaństwa to nie, ale nie wiem zresztą, jakie kto ma słabości. Każdy wie, gdzie jest taki obszar jego życia, gdzie trwa ta zasadnicza walka, gdzie niestety nie możemy powiedzieć, że tam jest niepokalana czystość, dziewicza czystość. Że tam jakieś zabrudzenie czymś niebożym, czymś, co pochodzi nie od Boga, może istnieć. Modlimy się więc dzisiaj z ogromną wiarą. Zawierzamy siebie Maryi. Doświadczamy na nowo jej otwartości. Dziękujemy jej za to, że nam towarzyszy, że jest z nami. I wierzymy, że będzie nas dalej prowadzić. Również w tym odkrywaniu stopniowym powołania w wielorakich jego aspektach. Bo w tym przypadku wspominaliśmy, jakimś pierwszym aspektem powołania Maryi to jest powołanie niepokalanej. Bo od tego się zaczęło, od poczęcia jako niepokalana, a więc dziewicze powołanie. I stąd to wpatrywanie się w Maryję wszystkich chrześcijan, każdy jakby ze swego punktu widzenia powołania. Także ona jest nazywana matką kapłanów, bo nikt takiej ofiary nie złożył jak ona. Składanie ofiary jest jej również mistrzostwem, jest tajemnicą, której wszyscy się tego uczymy. Ale także dziewiczość to jest coś, co promieniuje z niej i przenika coraz bardziej w nasze życie. Maryja z Wieczernika, Maryja z Nazaretu, Maryja z Kany Galilejskiej, Maryja tak bliska naszemu sercu, niech nas wszystkich prowadzi.